wierzących. Niech będzie chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Macie pozdrowienia serdeczne od Grażyny. Was wszystkich pozdrawia. Jesteśmy wdzięczni Panu też za Was, za wszelką pomoc, której udzieliliście i wsparcie. Bo nieciekawie to wyglądało w niedzielę wszystko. Ale w tym wszystkim, co się wydarzyło, mogła przejść niezbędne i wręcz konieczne badania, które sądzę nie zrobiono by jej nawet przez kilka lat normalnie się lecząc. Jutro mam mieć wypisana, mam ją odebrać ze szpitala i przynajmniej z tego, co wstępnie lekarz prowadzący, czy jeden z tych, który to ją przyjmował i tam jest, dał więcej nadziei niż poprzedni lekarze, kiedy leczyła się po prostu, jak to się nazywa, chyba ambulatoryjnie, tak? Także jesteśmy Bogu wdzięczni w tym wszystkim. Chociaż wiem, że jeszcze dalej będzie potrzeba kontynuować to leczenie. Dobrze jest, kiedy mamy siebie nawzajem, kiedy możemy dawać takie wsparcie jeden drugiemu. I to daje takie świadectwo tego, czym jest Kościół Jezusa Chrystusa. I przez modlitwy, i przez różnoraki rodzaj wsparcia. Moi drodzy, wierzę, że modlimy się i modlimy się, aby Pan błogosławił nasze życie, naszych bliskich. I jeszcze zanim jechaliśmy tutaj w niedzielę na nabożeństwo i w drodze, teraz się okazało, że wiem, że pasek rozrządu poszedł. Chociaż pytałem parę miesięcy wcześniej mojego mechanika, czy nie wymaga wymiany. Jeszcze wydawało się, że w każdym razie on wskazywał, że jeszcze nie ma takiej potrzeby, że to wszystko jest dobrze. Ale właśnie przed przyjazdem tutaj w niedzielę, już w ciągu tygodnia, kiedy, jak mówię, byłem na wyjeździe i kiedy słyszałem o różnych takich właśnie historiach, chorobach. Wczoraj też jedna z naszych młodych sióstr zadzwoniła do Racheli, też mówiąc o pewnym przeżyciu, może mówiła o tym więcej osób. Ja nie chcę za bardzo mówić, ale mogę zobaczyć, czy możemy widzieć jedno, jak bardzo też siły ciemności robią wszystko, aby uderzyć w nas i zniechęcić, czy też spowodować, żeby niektórzy w ogóle nie byli tutaj pośród nas. Ale skoro tak się dzieje, w taki sposób między innymi się dzieje, to dla mnie jest to pewna wskazówka. Nie tylko tego, że powinniśmy jeszcze bardziej ustawiczniej trwać w modlitwach, ale tego, że ten wróg, te siły ciemności są zaniepokojone tym, że Kościół tutaj jest i że bardzo możliwe, że Pan Bóg przygotowuje dla nas coś więcej niż do tej pory. Ale musimy trwać w modlitwie i w oczekiwaniu na tego, który dał nam nowe życie. I wiele takich ciekawych rzeczy się wydarza i choćby wizyta naszego gościa z Australii. Przecież skąd on mógł wiedzieć, prawda, że w jakiś sposób związany jest z Czechowicami, nie? Skąd mógł wiedzieć? Ufajmy, że Pan Bóg prowadzi nas i chce błogosławić swoje dzieło na tym miejscu. Czytamy tak w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale, wierszu 31. Mówimy o Bożej bojaźni. Przynajmniej ja mówię o Bożej bojaźni. Od jakiegoś czasu przypominamy sobie pewne rzeczy i ja wiem, że zawsze dużo łatwiej jest powiedzieć wiele dobrych, wspaniałych rzeczy z Bożego Słowa. Natomiast ważne jest, żebyśmy to przekuli na nasze codzienne życie, na naszą praktykę. W 31 wierszu, w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich, Łukasz, ewangelista, który także jest autorem dziejów, napisał tak: tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii, wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Zwróćcie uwagę, Kościół budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej. Nie tylko cieszył się pokojem, ale był też wspomagany przez Ducha Świętego, dlatego też pomnażał się. Ale chcę zwrócić uwagę na tą kwestię Bożej bojaźni, jak ona jest niezbędna w życiu naszym, indywidualnym, w życiu Kościoła, aby też Kościół, chodząc w Bożej bojaźni, każdy z nas indywidualnie odczuwał, doświadczał tego wspomagania przez Ducha Świętego. I abyśmy mogli też pomnażać się dla Bożej chwały poprzez nasze świadectwo składane innym i też jako Kościół, który składa świadectwo, aby Pan dotykał innych i przydawał tych, którzy mają być zbawieni. W niedzielę mówiłem na podstawie psalmu 34, tak jak nas uczy Dawid, mówi nam, chodźcie do Bożej szkoły i nauczę was Bożej bojaźni. I mówiliśmy, że kiedy Duch Boży zstępuje, śpiewaliśmy znowu ten refren, że Duch Pański przychodzi i daje nam bojaźń. Ale też z drugiej strony mamy trwać w tej bojaźni i pomnażać tą bojaźń w naszych sercach. To nie stanie się w sposób automatyczny, bo jeżeli moje życie nie będę w sposób właściwy prowadził, też nie będę miał, nie będę wzrastał więcej w Bożej bojaźni. A jeżeli nie będę wzrastał więcej w Bożej bojaźni, tym mniej będzie świętości w moim życiu, tym mniej będzie zwycięstwa w moim życiu, tym mniej będzie radości Pana i pokoju Bożego w moim życiu. I to jest jedno od drugiego bardzo ściśle uzależnione. Dlatego takie bardzo praktyczne rady daje nam Boże Słowo. Jeśli chcesz wzrastać w Bożej bojaźni, która będzie prowadzić ciebie i mnie do uświęconego życia, będzie powstrzymywać nasze kroki od zła, nasze myśli od zła, nasz język od zła, to podejmijmy pewne konkretne działania. I mówiliśmy o tym, i mówiłem, starałem się to przekazać w niedzielę. I Dawid tutaj mówi, strzeż języka swego od zła, warg swoich od słów obłudnych. Mówił też, to słowo mówi, odwróć się od wszelkiego rodzaju zła, zacznij czynić dobrze. I tak jak dzisiaj też słyszeliśmy o tym nietroszczeniu się, mamy szukać pokoju i ubiegać się o nie. A wiemy, że pokój Boży przychodzi do naszego serca tylko wtedy, kiedy żyjemy w społeczności z Bogiem. Kiedy żyjemy w tej świadomości wyznanego grzechu i porzuconego grzechu, wtedy krew Jezusa oczyszcza nas. Wtedy możemy cieszyć się Bożym pokojem. Bo kiedy człowiek Boży grzeszy i postępuje w grzechu, też Bóg zabiera swój pokój. Nie tracimy relacji z Bogiem, w tym znaczeniu społeczności generalnie z Bogiem, tego pojednania, pokoju z Bogiem, ale tracimy pokój Boży. I Dawid mówi tutaj, i ten fragment mówi, jeśli chcesz wzrastać w Bożej bojaźni, zadbaj o pokój Boży. Szukaj tego pokoju, zabiegaj o ten pokój. Nie żebyś tylko miał pokój z Bogiem, ale aby pokój Boży wypełniał i rządził w twoim sercu, w twoim życiu. To znaczy, kiedy budzimy się rano, kiedy chodzimy w ciągu dnia, ten Boży pokój cały czas kontroluje nasze życie. I mamy tą świadomość i doświadczamy tego pokoju, odbieramy go w naszym duchu, w naszym wnętrzu i mogą się dziać różne rzeczy, ale ten pokój Boży cały czas nam towarzyszy, chroni naszego umysłu od paniki, od przerażenia, chroni od nieczystości, chroni nas. A więc ważne jest, jeśli chcemy wzrastać w Bożej bojaźni, żeby te konkretne kroki były przez nas podejmowane każdego dnia, abyśmy w tym trwali, a wtedy coraz więcej będzie w nas Bożej bojaźni. Moi drodzy, i ostatnia rzecz to jest, żeby nabyć Bożą bojaźń. A później może uda mi się jeszcze coś powiedzieć, jakie są owoce tego, obietnice tego, kiedy rzeczywiście chodzimy w Bożej bojaźni. Tą ostatnią rzeczą, aby bojaźń Boża była naszym udziałem, to jest to, abyśmy rozmyślali nad tym, kim Bóg jest, nad Jego przymiotami. A więc kim Bóg jest, kim jest nasz Pan Jezus Chrystus. Kiedy bierzemy Boże Słowo, możemy zauważyć, że Bóg jest absolutnie kimś wyjątkowym w całym wszechświecie. Nie ma innego, jak On sam o sobie mówi, nie ma innego Boga oprócz Niego. Nie ma innego Stwórcy, ale kiedy patrzysz na Niego, On naprawdę jest kimś jedynym i wyjątkowym. To On o sobie mówi, że jest Bogiem Wszechmogącym. To znaczy Bogiem, który absolutnie wszystko czyni. Kiedy czytamy różne miejsca Słowa Bożego, On wzywa nas, żebyśmy pomyśleli, przypatrzyli się temu. On mówi do nas ludzi, kto to wszystko stworzył? Kto to uczynił? Kto rozpostarł niebiosa? Kto sprawił, że jest ziemia, na której mieszkają ludzie? Bóg mówi, czy ktokolwiek uczył mnie mądrości i dawał mi radę, to wszystko jest w naszym Bogu, który jest objawiony w świętym Bożym Słowie. A więc jeżeli chcemy wzrastać w Bożej bojaźni, powinniśmy rozmyślać, powinniśmy też zastanawiać się na tego, który jest jedyny i prawdziwy. Izajasz mówi tak, z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy? W 40 rozdziale od wiersza 25 mówi święty. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. O kim on mówi? O całym kosmosie, o wszystkich gwiazdach. On mówi, jak poetycko mówi, wyprowadza ich i każdą z nich woła po imieniu, a ich jest miliardy, prawda? Mówi się, że jest chyba 100 milionów galaktyk, a w każdej jest po 100 miliardów gwiazd. A naukowcy mówią, że właściwie trudno dotrzeć do końca wszechświata. Bóg mówi, popatrz na mnie i zobacz, kto to wszystko stworzył. I każdą z nich zna po imieniu. Moi drodzy, czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu? Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Kto to mówi? Ten, który to wszystko stworzył, tak cudownie mówi do nas ludzi tutaj na ziemi. Mówi, ja mam dość mocy, aby bezsilnemu dać moc, zmęczonemu dać siłę. Czemu mówisz, że twoja sprawa jest zakryta przede mną? Jeżeli cały kosmos jest odkryty przed nim, to twoja i moja sprawa, twoja i moja potrzeba, twoja i moja prośba nie jest przed nim zakryta. Tym bardziej, że w innym miejscu przecież Słowo Boże nam mówi, że On jest Bogiem, który jest wszechwiedzący. W Psalmie 139 jest mowa o tym, że On wie wszystko o nas. Wie, kiedy siadamy, kiedy wstajemy. Wie wszystko. Otacza nas z każdej strony. A więc jest Bogiem, który doskonale wszystko wie i wszystko zna. Biblia mówi, że jest dobrym Bogiem. W wielu miejscach Słowa Bożego możemy przeczytać i w psalmach, że Pan jest dobry. Biblia mówi, że On jest miłosierny i sprawiedliwy. Na przykład w psalmie 116, wiersz 5 nam o tym mówi, o jego miłosierdziu, które On objawia nad nami. Sami doświadczyliśmy tego miłosierdzia. Psalm 116, wiersz 5, łaskawy. I sprawiedliwy jest Pan, litościwy jest nasz Bóg. Psalm 112, wiersz 4, także nam mówi o Jego dobroci. Światło świeci prawym w ciemności, On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. A więc, kiedy chcemy nabywać Bożej bojaźni, Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy nie tylko może o innych wersetach, obietnicach Bożego Słowa na nie zwracali uwagę, ale też żebyśmy na Niego samego zwrócili uwagę, żebyśmy o Nim samym rozmyślali, nad Nim samym się zastanawiali, brali te fragmenty Bożego Słowa, abyśmy mogli poznawać Boga, tak jak On daje się nam poznać w swojej łasce. Biblia mówi o tym, że On jest wzniosłym i potężnym w swojej mocy. I przed Nim ugnie się wszelkie kolano, wszystkie narody, wszystkie ludy ziemi, wszyscy książęta i władcy kiedyś pokłonią się przed Nim i oddadzą Mu chwałę i będą wyznawać, że On jest Panem i Bogiem wszystkich rzeczy. Tak więc mamy o tym rozmyślać, ale szczególną rzeczą, na którą, jeżeli mamy nabywać Bożej bojaźni, to Lud Boży powinien rozmyślać nad tą cechą, nad tym przymiotem Boga, jakim jest Jego świętość. Świętość, absolutna czystość od wszelkiego rodzaju zła. Jakub mówi w pierwszym rozdziale, w wierszu 13, że Bóg nigdy nikogo nie kusi. W Bogu nie ma ani zaćmienia, niczego, co by można było Mu zarzucić. A więc jest absolutnie czysty i święty. I dlatego w Chrystusie Jezusie On nie tylko nas odkupił, ale On przez Chrystusa i w Chrystusie ciebie i mnie uświęcił. I zwróćcie uwagę, że nasza świętość nie pochodzi od nas. Nikt z nas nie jest dość święty i sprawiedliwy przed Bogiem. Ale jest nam podarowana Jego świętość, świętość Chrystusa i Jego sprawiedliwość, kiedy uwierzyliśmy w Niego. Dlatego, że przed Nim żaden człowiek, Biblia nawet mówi, nawet aniołowie nie wydają się dość czyści. A więc tylko dlatego możemy zjawić się przed Nim. Dlatego, że On ukrył nas w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który jest, jak mówi list do Koryntian, pierwszy rozdział, wiersz 30, że Chrystus stał się od Boga dla ciebie i dla mnie sprawiedliwością i poświęceniem i mądrością Bożą. A więc jesteśmy ukryci w Nim i On jest święty. A z drugiej strony Słowo Boże wzywa nas świętych, uświęconych w Chrystusie, oddzielonych w Chrystusie dla Boga, abyśmy właśnie chodzili w tym uświęceniu i w tej świętości. A więc ważną rzeczą jest, kiedy pragniemy zrozumieć i wzrastać w Bożej bojaźni, abyśmy też mogli poznać, mogli zrozumieć świętość Boga, któremu służymy i do którego należymy. Ta świętość, to zrozumienie świętości Boga uchroni i chroni Boży lud. Popatrzcie taką drastyczną wydarzenie, które miało miejsce pod górą Synaj. Kiedy Aaron ulepił cielca i oni oddawali chwałę temu cielcowi. I pamiętacie, kiedy Mojżesz schodził z góry Synaj? Jest napisane i Jozue też był tam z nim, prawda? I dołączy i mówi, no tam jest okrzyki zwycięstwa. A Mojżesz mówi, nie, nie, nie. To nie są okrzyki zwycięstwa. To nie jest radość zwycięstwa. I wiecie, że oni tam tańczyli przed tym cielcem. Oni tak szybko zapomnieli o tym Bogu prawdziwym, jedynym, świętym, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej. I tam jest napisane, że oni kłaniali się i czcili tego cielca jako Jahwe. Wtedy Mojżesz w takim Bożym, świętym gniewie rozwalił, rzucił tymi tablicami, chociaż były pisane palcem Bożym. I słuchajcie, i Bóg do niego nie miał o to pretensji. Prawda? On drugi raz musiał przygotować tablicę i Pan drugi raz zapisał te słowa. To było święte oburzenie. I później zrobił Mojżesz coś zdumiewającego i woła do Bożego ludu, kto za mną i za Panem, niech tu przyjdzie. I zerwali się synowie Lewiego. I mówi tak, Mojżesz do nich, weźcie miecz i przejdźcie przez cały obóz Izraela. Ktokolwiek stanie wam na drodze, zabijajcie go. Bez względu na to, nawet gdyby to był ktoś z waszej rodziny. Brzmi ostro, nie? I Lewi i Lewici wzięli miecze i przeszli przez obóz, dokonując sądu Bożego w imieniu Boga, który jest święty, którego oni zbezcześcili. Wydaje się, jak to jest możliwe? A jednak Słowo Boże mówi, że oni tak zrobili więcej i Pan mówi takie słowa. Dzisiaj Lewi i Lewici wyświęcili się dla mnie, aby służyć w moim przybytku. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg ma zero tolerancji dla grzechów twoim i w moim życiu. To znaczy, że Bóg nie przymknie oka na nic, co by było nie w porządku, co Jemu się nie podoba. My czasami myślimy, że Bóg jest miłosierny i łaskawy i to jest wszystko, ale Biblia mówi, nie zapominaj, że w tym samym czasie ten sam Bóg, miłosierny i łaskawy, nadal jest świętym Bogiem i sprawiedliwym Bogiem. Dzisiaj wyświęciliście się i będziecie służyli w moim przybytku i będziecie blisko mnie, będziecie szczególnym plemieniem, oddanym, poświęconym dla mnie przez to, co uczyniliście. Czy możemy zarzucić Bogu, że zrobił coś nie tak? Absolutnie nie. On jest sprawiedliwym Bogiem. I w tym momencie ten gniew Boży, kiedy dokonał się ten sąd, ten gniew Boży ustał. I wiecie, że Bóg w pewnym momencie jakby nawet mówił, że sobie z Mojżesza uczyni inny naród i on błagał Boga, aby Bóg nie opuszczał swojego ludu. I Bóg dlatego, że jest nie tylko święty, ale też jest miłosierny i łaskawy, powiedział, będę ich dalej prowadził i nie wytępię ich i zostawię ich. A więc kiedy myślisz nad świętością Boga, zaczyna przychodzić strach do naszego serca, że przecież nie mogę traktować lekko grzechu, bo wiecie, że bojaźń Pana to jest nienawidzieć zła. Bojaźń Pańska to jest nienawidzieć zła. To nie jest tylko werbalne, że ja mówię, ja nienawidzę zła. To jest coś, co jest w głębi naszej istoty. Taki wstręt i nienawiść do tego wszystkiego, co jest brudne, co jest nieczyste, co Bogu się nie podoba. I może czasami patrzymy na siebie, patrzymy na świętość Boga, mówimy, Panie, dobrze, dobrze, że kiedy patrzymy na świętość Boga i patrzymy na siebie, dochodzi do takiego okrzyku, Panie, bądź miłościw nade mną. Rozpraw się, pomóż mi się rozprawić z tym wszystkim, co nie chwali Ciebie w moim życiu. Czyż Bóg, który jest święty, tego nam nie objawia i nie pokazuje i nie mówi, że On nie może pójść na żaden kompromis? Znamy przecież całą tą historię z proroka Izajasza 6 rozdziału od 1 do 5. Kiedy mąż Boży ma objawienie świętości Boga, chwały Bożej. I powinniśmy się modlić, i powinniśmy szukać, i powinniśmy mówić, Panie, Panie, nie chcę tylko tego czytać. Oto jak Mojżesz, jak, przepraszam, jak prorok Izajasz mówi, widziałem Pana, widziałem Jego chwałę i widziałem, jak otoczony jest serafami, które wołają przez cały czas, święty, święty, święty jest Bóg Wszechmogący. 6 rozdział proroka Izajasza o tym nam mówi. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie, wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego i zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. Zwróćmy uwagę, nawet serafy nie patrzyły na oblicze Pana, ale zakrywały swoje oblicza przed Bogiem, który jest święty i zakrywały swoje nogi. Tak wielka jest Jego świętość, tak potężny jest w tej chwale swojej, że nawet aniołowie nie są w stanie na niego patrzeć. I Biblia mówi, zatrzęsły się progi i prorok Boży, mąż Boży, sługa Boży woła sam nad sobą, biada mi, zginąłem. Oby Bóg dał tobie i mnie, bo uważam to za ogromną łaskę. Za ogromną łaskę dla każdego z nas, kiedy możesz mieć objawienie świętości Boga, kiedy możesz w tym objawieniu Jego chwały zobaczyć siebie, zobaczyć swoje życie po to, aby ono doznało oczyszczenia, uświęcenia, abyś mógł doznać wyzwolenia czy też wybawienia od tego wszystkiego, co jest brudne i nieczyste w swoim życiu. Dlatego jestem przekonany, że im bardziej człowiek zbliża się do Boga, i im bardziej pragnie być blisko Boga, tym większe będzie miał poczucie świętości Boga i tym większe będzie miał poczucie swojej grzeszności. Ale nie po to, żeby nas w ten sposób pognębić i zniechęcić, ale po to, żebyśmy widzieli Jego świętość i zabiegali o czystość naszego życia, aby kiedy On przyjdzie, abyśmy mogli być razem z Nim, moi kochani. Bo On powiedział, że On przygotuje sobie Kościół bez zmazy, bez skazy, bez czegoś, co jest tego rodzaju. Jak On to robi? Przez swojego Ducha, przez swoje święte Słowo. Mówi do twojego i do mojego serca, abyśmy nie pożądali rzeczy, które Bogu się nie podobają. Abyśmy unikali tego wszystkiego, co Bogu się nie podoba i co może zabrudzić i co brudzi Ciebie i mnie. Moi kochani, wszyscy tego potrzebujemy. Wszyscy tego potrzebujemy. Bo święty jest Pan. Ale chwała niech będzie Bogu. Izajasz nie tylko mówi, biada mi. Ten Pan, który jest święty, jest pełen łaski i miłosierdzia. Bo Biblia mówi, że On nie chce, żeby ktokolwiek zginął. On dał obietnicę, że jest w stanie nas doprowadzić do samego końca. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust. I rzekł, to dotknęło to twoich warg, usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. A później się zaczyna. Oto Izajasz doświadcza oczyszczenia. A później słyszy, Pan przemawia, kogo poślę i kto tam pójdzie. Kto będzie głosił słowo. I słowo i poselstwo, które miał, wcale nie było łatwym słowem. To było też słowo sądu. To było słowo, które zapowiadało, że lud Boży będzie zatwardzał swoje serce. Kto pójdzie? Izajasz jest w stanie w tym momencie słyszeć. I jest gotowy, bo jest obmyty, bo jest oczyszczony, bo jest przygotowany. I teraz może nie tylko słyszeć Pana, ale może iść w Jego imieniu, aby przekazywać słowo. W objawieniu 4 rozdziale czytamy to, co jest nam odkryte przez Słowo Boże, co Duch Święty nam objawił. I w 4 rozdziale od wiersza 2 czytamy tak. I zaraz popadłem w zachwycenie, mówi Jan. A oto tron stał w niebie, a na tronie zaś siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony. A na tych tronach siedzących 24 starców odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płynęło 7 ognistych pochodni. Jest to 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu. A w pośrodku wokoło tronu 4 postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca. Postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie, a każda z tych 4 postaci miała po 6 skrzydeł. Możliwe, że to byli także serafowie. Miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Cały czas niebo rozbrzmiewa tym śpiewem i tym wołaniem: święty, święty, święty jest Pan Bóg zastępów. Kiedy Izajasz widział chwałę Pana, to tam mamy odnośnik w tym fragmencie do Ewangelii Jana. Kiedy Jezus mówi, że w 12 rozdziale Ewangelii Jana Jezus mówi tak: i Izajasz widział moją chwałę. Ten, który tam był otoczony chwałą serafów i wołali: święty, święty, święty. Izajasz widział chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa, zanim stał się człowiekiem. To jest coś niesamowitego. Oto Jezus, Syn Boga Żywego. Jego chwała tam była objawiona. Kiedy czytamy 1 rozdział objawienia Jana, to widzimy, że Jan widzi chwałę Jezusa, jak On wygląda. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który do mnie mówił. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp, długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś Jego i włosy były lśniące, jak śnieżno-biała wełna, a oczy Jego jak płomień ognisty. A nogi Jego podobne do mosiądzu, w piecu rozżarzonego, głos zaś Jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To też gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni. Co za chwała. Kiedy czytasz w objawieniu, czy kiedy czytamy w dziejach apostolskich, że ludzie uklękali, oddawali cześć dla człowieka, jak w domu Korneliusza, Korneliusz upadł do nóg Piotra, co, wiecie co on zrobił? Podniósł go, mówi, ja jestem tylko człowiekiem. Kiedy czytasz w objawieniu, że Jan upada do stóp anioła w 21 rozdziale, bodajże o tym czytamy, anioł mówi, nie rób tego, ja jestem tylko współsługą. Ale za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z objawieniem się Boga i chwały Bożej, kiedy człowiek upada, nie ma żadnej zmianki, nie rób tego, to jest jak najbardziej na miejscu, bo Bogu należy się wszelka chwała i wszelki pokłon i wszelkie uwielbienie. Głowa zaś jego i włosy były śniące, jak śnieżnobiała wełna. A kiedy czytasz objawienie Boga w księdze Daniela, kiedy o tym czytamy, jak Daniel ma objawienie tronu Bożego, chwały Bożej, tronu sędziowskiego, to czytamy bardzo podobne rzeczy w 7 rozdziale księgi Daniela. Od wiersza 9, a gdy patrzyłem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi. Widzimy chwałę Ojca, chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. To było tak potężne, że i Daniel, i Ezechiel, kiedy mieli objawienie chwały Boga, Jego świętości, Biblia mówi, padali jak martwi. A więc, jeżeli chcemy nabyć, chcemy wzrastać w Bożej bojaźni, powinniśmy iść na swoje kolana, wziąć te fragmenty Bożego Słowa, powiedzieć, Panie, daj mi to objawienie Twojej chwały i Twojej świętości. Nie tylko, żeby mój rozum kodował pewne hasła czy pewne myśli, ale niech mój duch, daj mi to zobaczyć w moim duchu, jak świętym jesteś, jak potężnym w mocy jesteś, jak wielkim jesteś. Jeśli chcemy nabyć Bożej bojaźni. Jeden z Bożych mężów powiedział tak, że istotnymi cechami bojaźni Bożej jest to właściwe pojęcie świętości Bożej, mówi, czyli Bożego charakteru. Kiedy poznajemy Boga, Jego świętość, poznajemy Jego charakter. Wiem, kim On jest. Moi drodzy, kiedy mamy ten wgląd, chodzimy w tak blisko, czy coraz bliżej tej Bożej obecności, Jego świętości, gwarantuję wam, że nie będziemy mieli takich pytań, których w ogóle nawet nie powinniśmy zadawać. Czy to wolno, czy nie wolno? Czy to jest właściwe, czy to jest niewłaściwe? Czy to jest przyzwoite, czy to jest nieprzyzwoite? Czy wypada, czy nie wypada? Po prostu będziesz wiedział, czy wypada, czy nie wypada. Ta świętość będzie, ta świadomość świętości będzie tak potężna, że będziesz wiedział. I będziesz także mógł być tym, który jakby innych powstrzymuje, aby nie przekraczali granic rzeczy, które Bogu się nie podobają. Mówi, cechą bojaźni Bożej jest to pojęcie Bożej świętości, przenikliwe poczucie Bożej obecności. A więc jeśli ja trwam w tej Bożej obecności, coraz bardziej, coraz bliżej Boga, będzie coraz więcej Bożej bojaźni w moim sercu. I też nieustająca, tą cechą, trzecią cechą bojaźni Bożej jest nieustająca świadomość naszej przed Nim odpowiedzialności. Czy pamiętacie, jak kończy się Księga Kaznodziei Salomona? Albo 11 rozdział tej księgi. Tam są takie, tam jest takie stwierdzenie. Czyń, młodzieńcze, co ci się podoba. Co tylko jest w twoim sercu. Ale to nie jest koniec tego wiersza. Jak otworzycie księgę Kaznodziei Salomona, 11 rozdział, wiersz 9, tu jest napisane tak, raduj się młodzieńcze w swojej młodości. Myślę, że dotyczy to wszystkich młodych ludzi. I młodzieńców, i panny. I bądź dobrej myśli, póki jesteś młody, postępuj tak, jak każe ci serce i używaj, czego pragną twoje oczy. No i mówisz sobie, dobra nasza. Okej, no popatrzcie, Słowo Boże daje nam tutaj niesamowite możliwości, przyzwolenie. Co każe ci serce, czego pragną twoje oczy? Raduj się. Ale to nie jest koniec tego wersetu. Tam dalej jest napisane, lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. To nie dotyczy tylko młodych, chociaż to jest o młodych, dotyczy nas wszystkich. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na... A, to już jest inaczej. To już nie jest tak. Hurra. Wszystko, tak? Wszystko mi wolno. No ale już też w Nowym Przymierzu jest napisane, ale nie wszystko jest pożyteczne. Aha, nie wszystko buduje. Aha, kiedy chodzę w Bożej bojaźni, mam na uwadze nie tylko swoją korzyść, ale kiedy chodzę w Bożej bojaźni, mam na uwadze korzyść innych, bo mamy być zbudowanie. Kościół ma się budować jeden przez drugiego. To jest odpowiedzialność. Kościół ma się budować przez każdego członka, przez każdego z nas. To jest odpowiedzialność. A więc, aha, ja już nie mogę sobie zrobić, jak mi się chce. No ale przecież ja mam przekonanie, jestem pewny, że to nie jest źle, ale moje przekonanie, Paweł czasami mówi tak, swoje przekonanie zachowaj dla siebie, jakie masz. Bo istnieje coś więcej niż tylko twoje przekonanie, istnieje dobro innych, aby nie być powodem do upadku dla innych. Co to jest, bracia i siostry? To jest i miłość, i bojaźń pańska. Kiedy mam bojaźń pańską, to ja będę na to słowo, na te rzeczy będę zwracał uwagę. A więc rób jak chcesz, tylko wiedz jedno, przyjdzie czas rozliczenia. Popatrzcie, jak kończy się ta księga. Księga Kaznodziei Salomona. Wiersz 12, 12 rozdział. Poza tym, synu mój, przyjmij przestrogę. W pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, nadmierne rozmyślanie męczy ciało. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Moi drodzy, to jest poselstwo nie tylko dla wierzących, to jest poselstwo dla całego rodzaju ludzkiego. Człowiek musi usłyszeć, wierzący i niewierzący. Czy jemu się, że tak powiem, wydaje, że Boga nie ma i uważa, że Go nie ma, bo przecież On żyje według tej zasady, tej połowy wiersza. Używaj, rób, jak każe ci serce. No tak, jeśli Boga nie ma, ale Bóg jest. I Bóg tutaj mówi, że jest to obowiązek, aby się bać Boga każdego człowieka bez wyjątku. O czym ludzie zapomnieli. I żyją jak żyją, działają jak chcą, myśląc, że unikną odpowiedzialności. Ale Słowo Boże tutaj jest jednoznaczne. Zresztą jest napisane, pamiętacie, w liście do Hebrajczyków, zapłatą za grzech jest śmierć. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd. Nie ma od tego ucieczki. Ci, którzy schowali głowę w piasek i mówiąc, nic nie widzimy, nie ma Boga, staną przed Nim i będą musieli zdać sprawę z całego swojego życia. Dlatego dobrą rzeczą jest wierzyć i bać się Pana. Mieć bojaźń Bożą. Moi drodzy, kilka takich bardzo ważnych rezultatów Bożej bojaźni. Kiedy masz, albo może takie dwa tylko wymienię, bo nasz czas dobiega końca. Ale popatrzcie razem ze mną do psalmu 128. Uważam, że jest to niesamowity psalm, dający niesamowite, wspaniałe Boże obietnice dla tych, którzy chodzą w Bożej bojaźni. Psalm 128. Czytamy tak, pieśń pielgrzymek, błogosławiony każdy, czyli szczęśliwy i błogosławiony każdy, który się boi Pana, który kroczy Jego drogami. Owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz. Będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie. Żona twoja będzie jak owocująca winnica w obrębie zagrody twojej. Dzieci twoje jak sadzonki oliwne dookoła stołu twojego. Tak oto błogosławiony będzie mąż, który boi się Pana. Niech ci błogosławi Pan Syjonu, abyś oglądał szczęście Jeruzalemu po wszystkie dni życia twego i abyś oglądał dzieci synów twoich. Pokój nad Izraelem. Słuchajcie, jest wielka obietnica dla bojących się Pana, która nie sięga tylko pokolenia nas i naszych dzieci, ale sięga pokolenia dalszych, naszych wnuków i tak dalej, i tak dalej. Jest wielkie błogosławieństwo od Boga dla tych i dla ich dzieci, dla następnych pokoleń, dla tych, którzy boją się Pana. W psalmie 103, w wierszu 11 jest napisane inna wspaniała obietnica i obietnice dla tych, którzy się boją Pana. W ogóle psalm 103 jest wspaniałym, znacie go, błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, i tak dalej. On odpuszcza winy, leczy choroby i tak dalej. Nie odpłaca nam według win naszych. I tutaj czytamy tak, w wierszu 11. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Patrzcie, ci, którzy się boją Pana, Pan okazuje nad nimi litość, przebacza im grzechy, okazuje swoje miłosierdzie. W psalmie 25 mamy inną z kolei obietnicę związaną z Bożą bojaźnią. Kiedy lud Boży, kiedy dzieci Boże trwają w Bożej bojaźni. Czytamy tutaj takie słowa w wierszu 14 tego psalmu 25. Społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją. On też obwieszcza im przymierze swoje. Społeczność z Panem. Inne tłumaczenia mówią, przyjaźń z Panem mają ci, którzy się Go boją. I zwróćmy uwagę, obwieszczona jest im tajemnica Pańska. A więc Bóg daje nam wgląd w prawdy swojego świętego słowa. To słowo tajemnica, że objawiona jest im tajemnica, obwieszcza, czy też w innym tłumaczeniu objawia im przymierze swoje, odkrywa tajemnice swoje, oznacza, zawiera w sobie pojęcie bliskości i przyjaźni. A więc ci, którzy trwają w bojaźni Pańskiej, trwają w przyjaźni z Bogiem. Chodzą w przyjaźni z Bogiem. I Bóg objawia im swoje tajemnice i objawia im swoje przymierze. To właśnie między innymi, to właśnie bojaźń Pańska prowadzi i udziela nam coraz więcej Bożej mądrości. W Księdze Przypowieści 9:10, w Psalmie 11:10, może poszukamy, mamy już Księgę Psalmów otwartą. Widzę, że to chyba nie jest psalm 11:10, bo nie ma tu 10 wierszy. Ale zobaczmy w takim razie do Księgi Przypowieści 9:10. Księga Przypowieści 9:10. Kiedy wzrastamy w Bożej bojaźni, coraz więcej nabywamy Bożej mądrości. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. A więc nabywamy Bożej mądrości, nabywamy zrozumienia Bożego Słowa, kiedy trwamy w Bożej bojaźni. Więcej, kiedy trwasz w Bożej bojaźni, wtedy nasza chwała, nasze uwielbienie, nasze modlitwy są Bogu przyjemne. I tylko wtedy jest takie piękne słowo w psalmie, które mówi: prawym przystoi chwała. Tym, którzy boją się Pana, przystoi chwała. Poszukajmy w psalmie 22, wiersz 24. Psalm 22, wiersz 24. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go. Wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba. Bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela. Wcześniej psalmista mówi o uwielbianiu Boga. W czwartym wierszu tego psalmu jest napisane: Ty jesteś święty i przebywasz w chwałach Izraela. I to jest napisane: Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go. Wielokrotnie Izraelici nie żyli w Bożej bojaźni. O tym nam mówią prorocy, czy Izajasz, czy Malachiasz. Próbowali składać ofiary w świątyniach. A wiecie, co Bóg im powiedział? Dajcie sobie z tym spokój. Lepiej zamknijcie świątynię. Pierwsze, nauczcie się bojaźni. Nauczcie się przestrzegania mojego słowa, wypełniania moich przykazań. A dopiero później ja mogę przyjąć waszą chwałę, waszą cześć i wasze uwielbienie. Bojaźń Pana prowadzi ciebie i mnie do posłuszeństwa Jego słowu. Sprawia, że będę coraz bardziej respektował, liczył się z Jego świętym słowem. Bo przecież za tym słowem stoi sam święty, wszechmogący Bóg. I bojaźń Pana zawsze prowadzi lud Boży do posłuszeństwa słowa. Brak posłuszeństwa pokazuje nam na brak bojaźni Bożej. Prorok Izajasz mówi tak w 66 rozdziale, wierszu 1 i 2: Lecz ja patrzę na Tego, który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Czytaliśmy o tym z kaznodziei, że końcem wszystkiego jest, abyśmy przestrzegali Jego słowa, bali się Pana. Tak więc, jak bardzo ważne jest, aby lud Boży, abyśmy my wszyscy, aby każdy z nas z osobna nauczył się i chodził w Bożej bojaźni. Bo to pozwala mi chodzić w przyjaźni z Bogiem, w bliskiej relacji, nabywać mądrości. To pozwala mi to, że kiedy będę uwielbiał Pana, On przyjmie moją chwałę. To prowadzi nas także do prawego, uczciwego wobec Boga i bliźnich życia. Jeszcze jedna rzecz. Przy powieści 14:2 i psalmie 15 jest mowa o chodzeniu w prawości i szczerości. Ja może tym psalm 15 jeszcze przeczytam, gdzie użyte jest bardzo ciekawe słowo i w przypowieściach, i właśnie w tym psalmie niesamowite Boże słowo. Psalm 15. Psalm Dawidowy. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w sercu swoim, nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swem, ani nie znieważa sąsiada swego. Sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę, na własną szkodę nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę, nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. To tak czyni, nie zachwieje się nigdy. I tutaj jest użyte słowo, czy jest mowa o kto chodzi w szczerości swojej, boi się Pana, ale przewrotny w drogach swoich gardzi nim. To jest w przypowieści 14:2. Kto chodzi w szczerości swojej, boi się Pana. Tam jest użyte takie słowo jaszar hebrajskie, które oznacza szczerość, prostotę, cnotę i dobroć. Też sprawiedliwość. To słowo jaszar jest takim specyficznym słowem i tylko kilkakrotnie użyte jest co do pewnych ludzi, do tych, którzy boją się Pana. I jest użyte to słowo, pamiętacie, kiedy Dawid płacze nad tym, jak zginął Saul i Jonatan. Kiedy posłańcy jeden, drugi przychodzą, mówią, myślą, że odbiorą nagrodę za dobre poselstwo, nareszcie Dawid będzie mógł być królem, bo Saul, prawda, ten zły król w końcu zginął. A co Dawid zrobił? Biblia mówi, że on zapłakał nad Saulem i nad Jonatanem. On mówi tak do Amalekity, który przyszedł z wiadomością, myślałeś, że ja cię wynagrodzę? Ty jeszcze ośmieliłeś się dobić swojego króla? I rozdał, i tam jest użyte to słowo jaszar, pieśń sprawiedliwego. Przepiękna, przepiękna historia. I nie sądzę, że Dawid to robił na pokaz, absolutnie nie, bo przecież Bóg znał jego serce i tam jest użyte słowo, on w szczerości, chociaż był tak prześladowany przez Saula, tak gnębiony, on go wielokrotnie chciał zabić, on płacze nad nim. I wiecie, co on tam mówi? Niesamowite słowa. Zginęli bohaterowie. Zginęli ci, którzy są, byli przez Boga namaszczeni. I płacze. Nie jest w stanie się radować. Mówię, Boże, daj mi takie serce, abym kiedy widzę upadek, czy niepowodzenie, czy nawet dokonuje się pewien wymiar sądu, ale jest to człowiek, który był Twoim dzieckiem, który może wiele złego mi uczynił, a ja jeszcze mam w moim sercu tyle do niego miłości i tyle współczucia i odczuwam to jako coś tragicznego, że się dokonało. To jest to jaszar, który boi się Pana. Człowiek, kto chodzi w szczerości swojej, boi się Pana, ale przewrotny w drogach swoich gardzi Panem. I Pan zna nasze serca. I Pan wie. I moi kochani, chcemy teraz powstać. Chcemy prosić Pana.